Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także Pana Wiesława, który będzie nam towarzyszył, naszym gościem.
Będzie realizował audycję
tak,
naszą.
Realizował. A dzisiaj naszym gościem jest pani Aldona Plucińska, etnograf.
Boże.
Witamy bardzo serdecznie i zajmiemy się tematem, ponieważ się takie święto zbliża, zaduszki wczoraj i dziś.
Co prawda jeszcze mamy tydzień czasu do zaduszek, 2 listopada, ale za tydzień, we wtorek, zajmiemy się tematem wszystkich świętych. Do nieba trafiają tylko święci. To będzie temat audycji. Ale już wcześniej chcemy powiedzieć coś o zaduszkach, dlatego że jest to święto właściwie jedyne w Polsce, w innych krajach nie ma czegoś takiego. Pani Aldona jeszcze za chwilę coś na ten temat powie. I właśnie, zaduszki wczoraj i dziś. No dziś to po prostu widzimy tylko wielką prędkość ludzi, którzy się przemieszczają przez Polskę, żeby nawiedzić cmentarz, wiozą kwiaty, kupują znicze. Przed cmentarzami stragany, można się posilić, kiełbaski, różne bułeczki, wpadają na cmentarz, stawiają, co przynieśli, rozmawiają, rodzina rozmawia między sobą, co kto osiągnął, ile wydał na taki czy inny wieniec, a ten ma lepszy, a ten ma gorszy, tak często bywa. No często nawet właśnie słyszymy, że zapomnieli się pomodlić, a może się w ogóle nie modlą. Przy tym grobie przy grobach swoich bliskich jakiś taki brak szacunku, odświętnie ubrani, rewia mody, no zresztą kwestowanie na cmentarzu, a nie przed cmentarzem, tylko właśnie na cmentarzach często się odbywa. No to są takie różne kwestie, które mogą budzić wątpliwość. Ale dawniej bywało inaczej. I może zacznijmy od tego, jak to dawniej bywało, zaduszki wczoraj. I dziś pani Aldona Plucińska, etnograf z Łodzi.
Cieszę się niezmiernie, że w ogóle mówimy o tym dniu, 2 listopada, o zaduszkach, a to dlatego, że na Słowiańszczyźnie w szczególny sposób to właśnie nasz kraj, tak w przyszłości, jak i na dzień dzisiejszy, z tym, jak już pan zauważył, panie Leszku, no nie jest najlepiej, ale i tak jesteśmy inni, jeśli chodzi o świętowanie tego dnia, w stosunku do ościennych państw, naszych sąsiadów. I w ogóle zaduszki na Słowiańszczyźnie były inne niż w innych obszarach w ogóle geograficznych. Kult zmarłych, kult przodków i cała sfera obrzędowości jest tak stara, tak odległa jak ludzkość. To nawet nie zaślubiny, obrzęd weselny, nie narodziny dziecka tak zostały wykreowane, jak właśnie kult zmarłych i cała sfera związana z pochówkiem i czczeniem miejsca swoich przodków. Sięgnijmy w bardzo odległą przeszłość, ponieważ są niesamowite zabytki na terenie obszaru naszego kraju, do odległej epoki kamienia. Wtedy nie było ciała palenia, a zmarłego chowano do ziemi. Chciałoby się powiedzieć, że nawiązać do słów: w prochu powstałeś, w proch się obrócisz i właśnie proch legnie w ziemi. Pochówek odbywał się rzeczywiście do ziemi, specjalna pozycja. Dość to ukształtowanie ciała dość, byśmy mogli powiedzieć, w tej chwili dość dziwne, bo w takiej pozycji kurcznej, embrionalnej, ale pojawiał się tam jeden element. Warto zapamiętać, epoka kamienia po wiekach, odległym czasie, oprawcy tak uśmiercali w XX wieku swoich współbraci i bliźni. Używali rzemienia, sznura, krępowano kończyny górne, kończyny dolne. Czyli zaczerpnięto bardzo negatywny element z przeszłości, bardzo odległej przeszłości. Mężczyzn chowano oddzielnie, jeżeli to była rodzina, natomiast kobiety chowano z dziećmi. Przychodzi, tak to było w epoce kamienia, oczywiście wyprawiano w tą drogę z elementami potrzebnymi do dalszego życia, ale w momencie, kiedy rozwój następował, byśmy powiedzieli, cywilizacji, w tym sensie, że nie było już koczowniczego trybu życia, nie było zbieractwa i bardziej w kierunku osiadłego trybu życia człowiek ewoluował, to i ten pochówek nabierał innej zupełnie oprawy. Wtedy to właśnie, o dziwo, kiedy osiadły tryb życia, epoka brązu, to wtedy następuje ciałopalenie. Nie zostawianie w ziemi zwłok zmarłego, a następuje ciałopalenie.
Przepraszam, pani używa zwrotu ciałopalenie, ja przyzwyczajona jestem do zwrotu całopalenie. Że
w całości ciało palenie.
Ale faktycznie ciało palenie jest chyba słuszniejszym określeniem.
W sensie spalenia ciała, ponieważ te formy były przeróżne. My bardzo, jak mówimy o ciało paleniu, to mamy to wyobrażenie, kiedy na stosie układane było w pozycji horyzontalnej ciało i na taki stos potrzeba było 2000 metrów sześciennych drewna. Czyli no dość pokaźna porcja tego drewna, żeby takie ciało zostało. Czyli dla pokazania również, że człowiek odchodzi w inny zupełnie, w inną przestrzeń, a jednocześnie, żeby był widoczny dla tych tutaj żyjących. Po ciało takim paleniu, czy spaleniu, prochy zbierano i wkładano do naczyń, które noszą nazwy popielnic. Popielnica, niemalże jak od popiołu popielnika, z kolei wziętej z naszej kultury, z tym, że to były naczynia, które możemy oglądać w zbiorach muzealnych, zbiorach archeologicznych. Kształt naczynia dość dużego, zasobnego, ale o formie twarzy, stąd popielnice twarzowe. I wraz z wyposażeniem w koło takiego naczynia niezbędnych przedmiotów potrzebnych człowiekowi do życia. Z czasem te popielnice oszczem są przykrywane, mają zawsze przykrycie. Archeolodzy to interpretują w ten sposób, żeby dusza nie została, tak to nasi przodkowie w tych odległych czasach pogańskich tłumaczyli, wśród żywych. Jej żywot tu w tej przestrzeni zakończył się. Wraz z rozwojem znowu i kultury materialnej wytworzono drugie naczynie, mniej może szlachetne, większe. Do góry dnem przykrywano tą właściwą popielnicę. Znowu ją przykrywano. Czyli taka forma została określona mianem grobów kloszowych. Popielnica przykryta kloszem. Z czasem pojawiły się groby bardziej rozbudowane, gdzie taką popielnicę obkładano kamieniem z każdej strony, ale archeolodzy są zafascynowani dopasowaniem tegoż kamienia bez żadnych innych środków szczepiających, sklejających. I takie już groby nazywa się grobami skrzynkowymi, co potem odnosi się do różnych form urn, ale to znowu odległa przestrzeń czasowa. Takie groby potrafiono przykrywać ogromną ilością ziemi, stąd mowa jest już o kurhanach, które oglądamy na możemy oglądać na terytorium naszego kraju. Te pochówki były dość drastyczne, bo ciało zostaje spalone, przygotowane przez wspólnotę. Ale archeolodzy odkrywali na terenach szczególnie Polski południowo-wschodniej takie groby, gdzie ciało było pozbawione głowy. A zamiast głowy ludzkiej była nałożona dynia, owoc, bądź też w pobliżu znajdował się owoc dyni. I to przyczynek do tego, czym niektórzy zaczynają się fascynować, mówiąc, że jest to wytwór kultury anglosaskiej za wielkiej wody. No nic podobnego. Słowiańszczyzna, tereny Polski południowo-wschodniej, czyli brak w ogóle znajomości historii terenu, na którym się żyje, wzrasta już któreś tam pokolenie. A dlaczego owoc, dlaczego właśnie ta dynia? Kultury tradycyjne są kulturami sensualistycznymi. Działa żywy obraz. Głowa, forma okrągła, owoc dyni duży, pękaty, okrągły. Nacinano, wykonywano otwory, żeby upodobnić, a jednocześnie w ten sposób uważano, że za pomocą właśnie tych wszystkich otworów, a w czaszce, w głowie jest ich najwięcej. W związku z tym uważano, że ta dusza ma postać ludzką, nie jest widzialna gołym okiem, może jednak powrócić. A jak tą głowę się odetnie i nasadzi się, czyli był postać kompletna, to na pewno już ona tutaj nie wróci.
Bo ma być już gdzie indziej.
Zupełnie w innym świecie. To jest takim...
Nie ginie, tylko przechodzi do innego świata.
Fenomenem kulturowym, że świat pogański pod każdą szerokością geograficzną, czy to kontynent afrykański, czy głęboka, daleka Azja, czy wyspy azjatyckie, czy obszar Ameryki Południowej, Środkowej, a nawet Ameryka Północna, uważano, że człowiek tu owszem umiera, w sposób fizyczny ciało się jego rozkłada, ale on żyje, dusza jego żyje i należy oddawać cześć przodkom i należy z szacunkiem do przestrzeni, na której ciała zostały złożone, odnosi się. Czyli zupełnie w inny sposób zachowywać, inaczej się ubierać, przeodziewać, wchodzić w tą przestrzeń z na przykład takim, a nie innym jadłem obrzędowym. Stąd te uczty zaduszkowe. Tak niesamowicie zaduszki rozbudowane były na Słowiańszczyźnie, że sięgnął po nie właśnie Adam Mickiewicz. Z tego powodu, że zaduszki słowiańskie łączą w sobie dwa elementy. Element kultury pogańskiej i element kultury chrześcijańskiej. Na ten czas warto byłoby sięgnąć po dziada Adama Mickiewicza i dokładnie przeczytać, zastanowić się, przeanalizować drugą część właśnie dziadów. Gdzie pojawiają się aniołki, gdzie pojawia się właściciel ziemski, gdzie pojawia się płocha panna i gdzie właśnie pod osłoną nocy w zamknięciu w kaplicy cmentarnej przewodzący ceremonii pyta właśnie przybywające dusze, co im potrzeba. To jest niesamowita treść zawarta ze świata pogańskiego, a tak aktualna w XXI wieku, w centrum Europy. One nie chcą, wszystkie odpowiadają te dusze obojętne, czy dziecięce, czy sędziwy, doświadczony w przeszłości gospodarz. Wtedy z perspektywy innego czasu, będąc w tej innej przestrzeni, mówią, że nie chcą tych dobrodziejstw ziemskich. Te duszyczki aniołków co odpowiadają? Że nie chcą mleka, niczego, słodkości nie chcą. Dwa ziarna gorczycy, bo wtedy będzie im bardzo dobrze w niebie.
Siostra Faustyna też pytała się,
tak,
czego potrzebują dusze czyste.
A możemy przeczytać w dzienniczku, jak zapisała, że było już ciemno, ale w noc, wieczór zaduszkowy, czyli 2 listopada, nie 1 listopada, to jest bardzo, bardzo ważne, zapytała, uchyliła się, sama przyznaje, że bała się, ale brama była nieotwarta.
Niezamknięta.
Niezamknięta. Otworzyła, uchyliła i pyta, czego wam duszyczki potrzeba? A dusze odpowiedziały, wystarczy, żeby wypełniać wolę Bożą. Wypełniaj wolę Bożą, wtedy będziemy bardzo szczęśliwe. W świecie pogańskim, jak już wspomniałam, bardzo skrupulatnie przestrzegano zachowań, oddawano cześć, przenoszono to oddawanie czci w świat swój, to znaczy konkretnie tam, gdzie pracowano, żyto, zakładano rodziny, rodzono dzieci, czyli w swoje domostwa. Najczęściej to były uczty. Uczty zaduszkowe. Znajdujemy ich charakter, odnajdujemy w stypach. W stypach pogrzebowych. Natomiast warto też zwrócić uwagę to, co, o czym pisał i wielokrotnie inni poeci, pisarze zwracali się do tych zaduszek słowiańskich, że to świętowanie, ta mądrość tych przodków naszych była przeogromna, że owszem, zaduszki z zaduszkami, ale ja tu nie powiedziałam, one się nie odbywały tylko o tej porze jesiennej, która ma miejsce 2 listopada. One odbywały się na granicy czasu, przejść z jednej pory roku do drugiej. Dlaczego ktoś może zapytać właśnie taka data? Dlatego, że przyroda inaczej też się zachowuje, inne czynności są wykonywane latem, jesienią, zimą, porą, wiosną. I wtedy stwierdzono, że na granicy, bo granica to miejsce niebezpieczne, zarówno czasu, północ, południe, jak i granica zmian pół roku. To skoro ten inny świat, którego nie można namacać, a wierzy się, że on istnieje i jest, i nasi bliscy tam się znajdują, to stwierdzono, że to, te granice czasowe to jest ten czas zaduszkowy. Na dzień dzisiejszy w polskiej kulturze jesteśmy jedynym narodem, który świętuje, ja z całą świadomością podkreślam i używam tego wyrazu, świętuje, nie obchodzi, nie uroczystość, tylko świętuje. I ten element zaduszkowy odnajdujemy i bierzemy w nim udział i staramy się, żeby tak rzeczywiście było. W czasie świąt Bożego Narodzenia ten element zaduszkowy pojawia się w Wigilii świąt Bożego Narodzenia. Charakter zaduszkowy ma ją przygotowania, jak i święta wielkanocne. Również charakter zaduszkowy ma czas ten, który poprzedza noc świętojańską. Bardzo mało elementów zaduszkowych szczególnie możemy odnaleźć, to znaczy odnaleźć mieszkaniec dużego miasta, ale mieszkaniec polskiej wsi, ten element zaduszkowy będzie starał się odkryć, szczególnie to młode pokolenie może mniej, ale też w okresie prac żniwnych, w okresie lata, a szczególnie przy tym końcówce i zbieraniu i wiciu wieńca, wieńca chlebowego, czy tegoż dożynkowego, tego dożynania tych ostatnich kłosów i powstania tego bochna, ponieważ chleb w tej uczcie obrzędowej w zaduszkach 2 listopada odgrywał i odgrywa po dzień dzisiejszy ogromną rolę. I znowu, to połączenie świata pogańskiego i świata chrześcijańskiego właśnie na tej uczcie no tutaj on odgrywał dość istotną rolę, ponieważ w przeszłości nasi przodkowie no, chcieli nakarmić. Tak nakarmić, że skoro takie święto, to uważano, że te dusze przychodzą w obejścia, w zagrody, w domostwa. No i jak powitać taką duszę? Rodzina? Właśnie rodzina. Nie pojedyncza osoba, nie SMS, nie telefon komórkowy, nie za pomocą e-maila, tylko muszę mieć obok siebie żywą osobę, komplet tejże rodziny, bliskich, znajomych, bo to nie tylko rodzina z krwi i kości po kądzieli, ale również i osoby obce, do stołu, ten stół na środku, odpowiednie zachowanie, cisza, spokój.
To znaczy po odwiedzeniu cmentarza, spotykamy się w domu przy posiłku.
Tak, ale w ciszy i spokoju, bo to są zaduszki. Dusze, tak sobie to tłumaczą, znajdują się w obejściu. W ciszy i spokoju specjalna była uczta, bo ten bochen był istotny. Gospodyni go wcześniej wypiekała. Pamiętajmy, zaduszki, jak i 1 listopada nie pali się ogień. Pieczenie, cokolwiek wykonywanie, to niemalże profanacja. To sprowadzenie, tak, było profanacją, sprowadzenie niemalże nieszczęścia. My mamy tu świętować w cichości i oczekiwaniu na tych swoich przodków. Na dzień dzisiejszy to my wspominamy.
Nawet nie palono w piecu do ogrzewania.
Nie.
Także to asceza, chłód, tak?
Czyli jak gdyby znowu właśnie nawiązanie, połączenie tego elementu właśnie chrześcijańskiego. Ofiary. Ten bochen chleba był dość istotny, bo on i samą nazwę miał. Albo chleb zaduszkowy, czy bułeczki zaduszkowe, czy bochen umarłego, którym z namaszczeniem krojono, dzielono i na to miejsce nawet to, co się pojawi podczas Wigilii, kładziono...
Puste miejsce.
Tak? Kromkę chleba. Nawet jeżeli łyżka spadła, to natychmiast starano się jak najszybciej położyć. Tłumaczono sobie, że...
Kromkę chleba, ale łyżeczki nie podnosić.
Nie wolno łyżki podnosić, natomiast kromkę chleba na to miejsce, tak. Kiedy...
Bo to znaczy, że jakaś dusza coś zadziałała i trzeba jej dać pokarm, tak?
Domaga się sowitego powitania, a po staropolsku to, co tłumaczymy, że chlebem i solą witamy. Tu soli nie, ale za to był chleb, mogła być kasza, mógł być miód, to był posiłek bardzo skromny. Czasami mógł się składać z samego chleba, a jak było bardzo biednie, to potrafiono ten chleb kroić na kromki mniejsze i w ten sposób dzielić. Co jest takie istotne i ważne, jak ten chleb wyglądał? Okrągły, który zawierał na sobie krzyż. Znak krzyża. To nie był taki jak na co dzień. Tak, właśnie. On był zdecydowanie nawet i większy. Gospodyni starała się zwracać uwagę, żeby był porządnie wypieczony, żadne pęknięcie, bo to też miało znaczyć, jak gospodynie tłumaczyły, coś niedobrego, to znaczy, że jak bochen pęka, to ktoś z tego najbliższego grona może również powędrować do tych już, którzy odeszli do zmarłych. Po takiej wieczerzy rodzina starała się skupić już nie przy stole, bo stół nadal pozostawał, jak nie stół, to ława na całą noc zostawiona z tym jadłem. Natomiast rodzina...
Żeby te dusze się mogły pożywić,
tak? Ach, tak? No bo to jeszcze zanim zapije kur, trochę czasu będzie. Natomiast rodzina koncentrowała się na modlitwie, ale przy świętym kącie. Natomiast wielokrotnie, zanim rozpoczęto to wieczerzowanie, to 2 listopada, w dzień zaduszny, tak zwane zaduszki, tak nakazuje tradycja, że my wtedy świętujemy i jesteśmy w łączności na modlitwie, czy to w formie rzeczywiście odmawiając modlitwy, czy przygotowując, tak jak to czyni nasi przodkowie, te uczty, będąc na cmentarzu i po przyjściu z cmentarza, rodzina rozpoczynała taki obrzęd, początek uczty za pomocą obchodu, czyli takiego korowodu orszaku, tak jak w orszaku weselnym, jak w korowodzie podczas dożynek. Gospodarz wychodził z chlebem na zewnątrz domostwa, obchodził trzykrotnie, to jest dość istotne i ważne, ta liczba 3, liczba święta, która tyle niesie treści sobą i oznacza chociażby i Trójcę świętą, trzykrotnie i gospodyni trzykrotnie pytała, kto idzie? Na co odpowiadał gospodarz? Sam Pan Bóg. I wtedy drzwi były otwierane i gospodarz wchodził do domu i wtedy dopiero
z tym
modlitwą,
chlebem.
Tak, zasiadano i rozpoczynano tą ucztę. Nie chcę powiedzieć, że biesiadowanie, bo to było skupienie, ale jednocześnie, no znowu, i następna mądrość, radość przebywania, w których nie ma w sposób fizyczny, ale oni istnieją, ponieważ uważano, że jak się godnie nie przyjmie, to dusze tutaj odpowiedni porządek zaraz robią. Na przykład nie będzie plonów, nie będzie się darzyło, ponieważ w kulturze chrześcijańskiej wiemy, że dusze czyśćcowe sobie pomóc nie mogą, ale my im możemy pomóc. Tak w przeszłości pomagano poprzez jadło. To, co ja mam najcenniejszego w tymże domostwie, czyli uczta, czyli ja zapraszam do stołu. To tak jak jesteśmy zapraszani do stołu pańskiego, ale czy z niego korzystamy? Tak samo tutaj w tym domostwie starano się zapraszać. No i domownicy korzystali, żeby przysiąść. To był zaszczyt, żeby usiąść wespół z rodziną przy stole. Jeżeli ktoś nie siadał przy stole, to niemal jak napiętnowany, czyli nie zasłużył sobie.
Nie jest godzien.
Nie jest godzien. Tak samo jak zbliżyć się do kąta świętego. Bardzo długo klęczano i modlono się, składano.
Kąt święty, no to tam, gdzie jakieś święte obrazy były, rodzaj takiego
kąt
ołtarzyka
święty,
domowego.
Tak, to jest ołtarzyk domowy, ponieważ obrazy wisiały w koło izby i wszystkie były o tematyce sakralnej. Ale do tych zaduszek, tak w przeszłości w świecie pogańskim, jak i w świecie chrześcijańskim, nawet po dzień dzisiejszy, po XXI wiek w świecie chrześcijańskim, w kulturach tradycyjnych i w rodzinach bardzo tradycyjnych, kultywujących tradycje, nie tylko przygotowuje się swoje wnętrze, ale domostwo, tak jak i na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc. Począwszy od pucowania, czyszczenia, mycia ogień, do zamiatania, wymiatania skątów i posypywano piaskiem klepisko. To jest jak gdyby nawiązanie do później składania ciała właśnie w ziemię. Zawsze wybierano, żeby ziemia, szczególnie osoby na wsi, pilnują, jak idzie grabarz i kopie, wykopuje to miejsce przeznaczone na pochówek, złożenie ciała. Czy ziemia gliniasta i mokra, cytuję, czy to będzie piasek. Często co wyciągnie, a co zatrzyma, czy żeby nie był, cytuję, dołek, tylko na górce. A w mieście zdarzyło mi się też z autopsji, no bo etnograf tylko na badaniach i najlepiej jak sam jeszcze to przeżyje. Ostatnio będąc na cmentarzu, na którym spoczywa ciało mojego taty, był pochówek obok, no i rozmowa z panami grabarzami, że może by tak zwrócił uwagę na inne mogiły. O, proszę pani, na tyle, jak ja tu długo pracuję, to po raz pierwszy z czymś się takim spotykam. Pani pierwszą jest, że zwraca uwagę na nagrobki, na to, żeby owijać, ochraniać, a po co to komu? To się, wie pani, tak tu machnie i wymiecie i spokój. Proszę zwrócić uwagę na przeszłość i na teraźniejszość. Jeżeli ktoś sam siebie nie szanuje, to tak okazuje szacunek i dla żywych, i dla zmarłych, dla samego miejsca. To jest praca tego Pana i jak on właśnie postąpił, jak się zachował. Czyli traktuje to jako przedmiot, to miejsce, jako przedmiot, jak łopatę, jak miotłę, jak młotę, który tam posługuje mu i służy. Czyli właściwie te ciała, z którymi on niemalże współpracuje, przebywa, to traktuje nie jako ciało ludzkie, w którym no, życie...
Szczątki doczesne.
Tak, tylko w ten sposób, jako coś, co można przerzucić, zarzucić. Czyli to no, daje świadectwo i daje znak cywilizacji XXI wieku.
Ale jeżeli chodzi o te uczty, to niekoniecznie w domu, nawet współcześnie, jak tutaj słyszę, bywają na cmentarzu. Ludzie się spotykają i na grobie czy przy grobie, niektórzy nawet Romowie to jakieś tam stoliki mają przy swoich grobowcach i tą ucztę, taką wręcz jakąś rytualną tam sprawują. Porządek jakiś tam jest wśród nich. To tak. Ciekawe, że to na cmentarzu również.
Tak, to prawda. No, w polskiej kulturze my możemy najbardziej oglądać, niektórzy z wielkim zdziwieniem, niektórzy nawet troszeczkę z obruszeniem, ale to jest fakt kulturowy, to jest kultura tejże właśnie grupy. Rzeczywiście Romowie mają, jak widzimy, i znowu to jest przykład na oddanie czci przodkom, na czci swoim zmarłym, potężne grobowce, bardzo dużych rozmiarów, gdzie odbywa się uczta z jadłem i popitkiem. Jest już elementy, taki wytwór bardziej kultury współczesnej, w sensie tych kwiatów, zniczy, że dajemy to, co mamy najcenniejsze, a jednocześnie biesiadujemy na ten konkretny czas. Ileś tam razy do roku właśnie w takiej przestrzeni, sakrum, pamiętajmy, że bo niektórzy o tym, no z przykrością musimy powiedzieć, zapominają, że przestrzeń cmentarna to jak gdyby nawiązanie do tych kultur wcześniejszych, ponieważ w cmentarze był taki moment, gdzie był o założeniu parkowym, czyli takie przejście, spacerowanie. No i w XXI wieku, co niektórzy nasi współbracia tak to traktują. Jak nie pies, to rower. Nieomalże niedługo będą urządzać biegi. Nie zwracając uwagi na mogiły, na tych, którzy się tam modlą, palenie papierosów, rzucanie petów. Również, szkoda, że nie nas przy swoich mogiłach, ale rzucanie i niedopałków na inne mogiły albo pod inne mogiły, czyli nie brak tego szacunku siebie, nieszanowanie i innych. Natomiast właśnie tu Romowie kultywują tą ucztę, zachowują ten ciąg kulturowy, to co miało miejsce również na całej Słowiańszczyźnie, bo i w Polsce jeszcze po II wojnie światowej na terenach właśnie tych południowo-wschodnich nasi przodkowie zasiadali jak do mogiły, jak do stołu. Mamy takie materiały ikonograficzne, zdjęcia, ilustracje. Rozstawiano właśnie napitek, ustawiano jajka, które wkładano do mogiły, a rodzina, która się skupiła, konsumowała. Kładziono również kaszę. Ten element się pojawi nam szczególnie z tym jajkiem w obrzędowości wiosennej. Z czasem te uczty przeniesiono do domostw i przełożono na stypy, czyli w momencie uczta się odbywa, kiedy rodzina traci członka, kiedy jest pochowany i z cmentarza wracając, czy to w domu, to coraz częściej poza domem i poza ogrodzeniem.
Przygotowała pani również parę tutaj króciuteńkich urywków z chłopów Rejmonta, dotyczących również kultu zmarłych, oddawania czci tym, którzy już odeszli.
Polecam również obok dziadów Adama Mickiewicza 9 rozdział części poświęconej jesieni, gdzie możemy przeczytać przepiękny opis polskich zaduszek, świętowania 1 listopada i chociażby tak króciutko, jak to Kuba, będąc z Witkiem na cmentarzu, idzie do tych mogił opuszczonych, do swoich rodziców. Bardzo ubolewa, że on, kiedy daje nawet na wypominki, nie wie za kogo i bardzo jest podenerwowany, że osoby tyle wymieniają imion i wiedzą, takie duże, bogate rodziny mają, a on nie, nawet wręcz wymyśla te imiona. Natomiast będąc na tym cmentarzu, powiada tak: a pożyw się, duszo chrześcijańska, co cię wypominam w wieczornym czasie. Pożyw się, pokutnico człowiecza, pożyw się. I potem tak przycicha i mówi o tym, że to ja jestem w stanie tylko cię pożywić, ponieważ kapłan to będzie się za ciebie modlił. No i jeżeli ktokolwiek oglądał film, to wie, że Kuba tam wkłada trochę właśnie tą pajtkę chleba na te mogiły i w igliwie albo przykrywa tym igliwiem. To pożywianie odbywało się na wielu wtedy cmentarzach polskich, a to pożywianie to również i nie tylko kładzenie tej pajtki chleba, tych chlebków, bo przywożono pod cmentarz, również takie źródła są, przywożono całe wozy chleba, chlebków, bułeczek zaduszkowych, szczególnie jeżeli rodzina straciła sporo dzieci. Każde dziecko, dla każdego dziecka w sensie duszyczki, gospodyni wypiekała chlebek, one były takie podłużne, z krzyżem na środku. Jeżeli była gospodyni, gospodarze biedniejsi, to chlebek miał takie nacięcia, że to za tyle duszyczek. Dlaczego? Ponieważ ofiarowano tak zwanym dziadom praszalnym, babkom, babom, które siedziały u wrót cmentarza, u bramy cmentarza i proszono w ten sposób, żeby ofiarowując, bo to i szła zima, żeby wypominano, no właśnie, za, cytuję, Idziego i Idziną, za na przykład Jędrzeja i całą jego rodzinę i tak dalej. Takich przykładów byśmy mogli bardzo dużo mnożyć i tutaj podawać.
To znaczy ten chleb nie był kładziony na grób, tylko jako ofiara dawany właśnie biednym ludziom, którzy potem obiecywali modlitwę za tych zmarłych, którzy im zostali powierzeni do omodlenia.
Tak, a dlaczego właśnie tym osobom? Ponieważ uważano, że człowiek inny, bo tak ich traktowano, nie chodzi w sukmani, nie chodzi w przepięknym stroju, na przykład pasiaku, jest obdarty, nie ma domostwa, wędruje, przemieszcza.
Często starszy bardzo.
Tak, na tak zwanym wycugu, jego żywot tu na ziemi się kończy, bliżej tamtego następnego, drugiego życia, ma łączność, łączy świat żywych i zmarły. Siedzi przy granicy. Przy granicy
życia, tak?
Życia, ale jednocześnie tego świata zewnętrznego, profanum, i tego świata sakrum, jakim jest przestrzeń cmentarna. Mówiąc tutaj o tym ofiarowaniu, przekazywaniu chociażby tych chlebków, proszenie, zwracanie się o modlitwę, my możemy w tej chwili oglądać na wielu cmentarzach, ja tak przez moment się zastanowiłam, bo cały czas używam określenia, używamy, panie Leszku, określenia cmentarz. A możemy, wielu dziennikarzy i przedstawicieli przeróżnych mass mediów będzie używało też i nekropolię. To jest dość istotne, też ważne, bo w polskiej literaturze spotkamy tą nazwę cmentarz. Cmentarz to jest to miejsce przebywania naszych zmarłych na moment, którzy zasnęli. To jest takie szczególne, że przejdą, kiedy opuszczą czyściec, przejdą już naprawdę do tego innego świata. Natomiast nekropolia to jest miejsce, miasto zmarłych, czyli oznacza to, że oni tu zostają i mieszkają, czyli dusze dalej nie powędrują. W związku z tym...
A to z naszej kultury jest, znaczy to bardziej z greckich, tak?
Cmentarz jest grecki, natomiast nekropolia z świata antycznego rzymskiego. Dlatego używajmy to, co powiedziałam, ta przestrzeń sakrum, cmentarna i cmentarz. I w związku z tym, skoro wiemy, czym jest ten cmentarz, w sensie, że to jest ten pobyt przebywania tego naszych zmarłych, tego zaśnięcia na ten krótki tylko czas, to kwestowanie. To kwestowanie jest niekoniecznie w tej części właśnie sakrum się powinno odbywać. Proszę zobaczyć, nasi przodkowie prosili o modlitwę za zmarłych przed, u wejścia w granicy bramy. Tak zwane dziady praszalne w środek cmentarza nie wchodziły. A tutaj słyszymy to często, ja porównuję, będąc na cmentarzu, kiedy słyszę to bębnienie niemalże jak skarbonką mamona, no Chrystus wyrzucił kupczących ze świątyni. Cmentarz jest świątynią. Cisza, cisza, spokój.
Teren poświęcony, ogrodzony, krzyż postawiony.
Tak, właśnie ten krzyż, który w przeszłości, on był, dlaczego myślę, że wiele osób powinno zadać sobie pytanie, bo niektórzy, jak obserwujemy my etnografowie, prowadząc obserwację etnograficzną, przechodzą obok tego krzyża, nie widząc go nawet. Często one są metalowe, już nie drewniane, nawet na cmentarzach wiejskich. Wzrok wcale nie niesie się ku pasyjce, ku poszczególnym częściom krzyża w tym układzie wertykalnym i horyzontalnym. A one się pojawiły w momencie, kiedy cmentarze przykościelne zostały przeniesione poza tą część, ponieważ to groziło też jej epidemią. Wiadomo, że to były maleńkie cmentarze. Ileś tam warstw tego ciała leżało ze względów czysto higienicznych i żeby nie stanowiło zagrożenia. Oczywiście to trwał, proces był bardzo długi, bo osoby nie chciały w ogóle, no gdzie, poza miasto, poza życie, poza centrum, poza świątynię, jest to niemożliwe. Uważano, mimo że przestrzeń była właśnie poświęcona i stał krzyż. Uważano, mówiono wtedy o tak zwanym psim pochówku. Gdzie to na polu daleko, czyli tak jak zwierzę niemalże pochowane. Nie ma nic, stąd właśnie ten krzyż spajający, mówiący i dominujący nad tą właśnie przestrzenią. Aż czasem dopiero pojawił się, bo przy cmentarzu te mogiły nie miały krzyży, ponieważ zacniejsi kapłani, czy ktoś z arystokracji, szlachty był, czy właściciel wioski chociażby, był chowany w świątyni. Natomiast pozostali na zewnątrz. Czyli groby były, nie było inskrypcji anonimowe. Natomiast czasem na tych już cmentarzach o konkretnym kształcie, gdzie były wyznaczane kwatery, pochówek, ponieważ cmentarz to jest cała semantyka, to jest cała treść zawarta, kulturowa. Ten cmentarz można czytać na przeróżne sposoby. Każda mogiła ma swój charakter. Mówię ma, a chciałby się powiedzieć, że miała, no mogiła stoi, ale rzecz, ta mogiła powstała ileś set lat temu, czy kilkadziesiąt lat. Proszę zwrócić uwagę, że mogiła to jest forma, owszem, pamięci bliskich, krewnych i niekoniecznie, jeżeli to jest jakiś bohater narodowy, czy grupa bohaterów narodowych, natomiast unifikacja, niesamowita unifikacja, to jest przykład społeczeństwa konsumpcyjnego. Owszem, szybko idę do kamieniarza, wybieram, bo nie wypada, niektórzy tak to interpretują, tłumaczą, żeby jakaś tam mogiła stała, nie, cytuję, nakryta kamieniem, ale właściwie czy my, patrząc na taki nagrobek z kamienia, możemy powiedzieć, co to za osoba, kim ona była? Nauczycielem, profesorem, dzieckiem większym, mniejszym, no nic nie wiemy. Natomiast wiemy, że danej rodzinie podoba się, bo panuje moda. Na przykład kamień fioletowy, kamień zielony, kamień biały, a pamiętajmy, że warunki atmosferyczne, kamień wyciągnięty z ziemi, z obszaru innego szerokości geograficznej, on straci na swojej wartości. Natomiast rzeczywiście kamień jest znaczący, ponieważ kamień oznacza, że ta osoba to wierzący, że to mądrość Boża, ale nie ten kamień kolorowy, tego nie oznacza. Kamień szary, ewentualnie czarny, tak jak kamieniarze mówią, że to jest ten właśnie kwiat. I co obserwujemy, co możemy zobaczyć, że większość steli nie ma krzyża. To jest ta kim tyci maciupeńka jakaś tam linia. A ja pozwolę sobie, bo wielokrotnie z tego miejsca już mówiłam, jak czytamy krzyż. Krzyż składa się z dwóch poziomów. Tabelka pozioma oznacza miłość. Miłość, czyli tak jak nasze rozpostarte ramiona. Belka pionowa składa się z trzech części. To, co w steli, która zawiera imię i nazwisko. Obojętnie, czy ona będzie drewniana, czy w ogóle jej nie będzie, czy to będzie kamienna tabelka, to jest wiara ugruntowana korzeniami w tejże właśnie ziemi, w ziemi poświęconej. To, co od tej ziemi do tego przecięcia, to jest cierpliwość, miłość cierpliwa jest. I to, co od tego przecięcia w górę, to jest nadzieja. Czyli i w układzie pionowym, i w układzie poziomym cała jest zawarta treść. No i im mniej tych wszystkich ozdóbek, a widzimy, że jak nie złote literki, to jeszcze jakieś tam inne poprawianie, malowanie. Natomiast kolorystyka też ma swoje znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, jak świat współczesny, świat, który żyje niemalże wirtualnie, nie ma tego żywego obrazu namacalnego, jak w przeszłości miało to miejsce, kolorystyka niesie swoją treść. Kolor złoty, kolor srebrny, srebro jest mową, złoto jest milczeniem, kolorystyka ciepła, to co w tej chwili wszelkiego rodzaju pomarańcze, odcienie żółcieni, mówią o radości. Ci nasi przodkowie tak byli mądrzy, że wiedzieli, że zaduszki, ale w tym wydaniu tu na obszarze Polski, tejże słowiańszczyzny, to nie hulanka swawola, bo mówiliśmy o ucztach, tylko dostojeństwo, ale jednocześnie radość. Radość, że spotkamy się z tymi swoimi zmarłymi, którzy w gronie naszym już nie ma, że będziemy mogli ich oglądać, że oni już narodzili się dla nieba, ale przeszli ten swój sąd szczegółowy, nie sąd ostateczny, i tylko im pomagać. Nie powinniśmy bać się śmierci, jak to jeden z poetów napisał. O śmierci trzeba myśleć. I to każdego dnia, budząc się, kładąc się spać. Bo jak napisał poeta, o śmierci trzeba myśleć, ona jest jak dziecko, wciąż noszone w sobie. Nie trzeba bać się śmierci, bo jest koniecznością, co nie zna wyjątków. I trzeba odwiedzać tych, co przez śmierć przeszli. No właśnie, trzeba odwiedzać. Nad grobem wyszeptać kilka próśb do Boga, nie do zmarłego. Śmierć da się oswoić wiarą w zmartwychwstanie. I kiedy się jest nad mogiłą, czy w ogóle na cmentarzu przy grobie bliskich, no to trudno myśleć o zmartwychwstaniu, o życiu, kiedy nie ma tego krzyża, nie płyty, nie steli, ale krzyż, który jest uosobieniem życia.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rano, chyba w ramach katechezy, był czytany tekst świętego Liguoriego, Przygotowanie do śmierci, coś w tym rodzaju. Nie słyszałem całości, będę musiał to sobie jeszcze w internecie poszukać i odtworzyć. Coś kapitalnego. Właśnie, że nie należy się śmierci bać, tylko do śmierci musimy być przygotowani.
Przygotowani, ale
w każdej chwili.
Jeszcze powrócę na sekundkę dosłownie do tekstu Reymonta, kiedy to roch wieczorem w zaduszki w taki sposób powiada. O tych właśnie, kiedy rozważa myśli o śmierci, o tych, którzy odeszli w izbie Boryny. Nie straszno umierać. Nie, bo jako ci ptaszkowie, co pod zimę do ciepłych krajów ciągną, tak ci duszyczka strudzona do Jezusa podąża. Jako te drzewiny w nagości stojące o zwieśnie. Pan przyodziewa w listki zielone, a kwiatuszki pachnące. Tak ci duszo człowiecza do Jezusa iść po radość, po wesele, po zwiesnę i ono przeobleczenie wieczne.
Dzięki, zapłać. Pani Aldona Plucińska jest naszym gościem. No, pamiętamy o tym, że właśnie przygotowując w groby na święto zmarłych, na zaduszki, nie tylko fizycznie to czyścimy, przygotowujemy jakieś kwiaty, gałązki, znicze, ale również pomódlmy się w intencji tych zmarłych naszych. Zamówmy w ich intencji mszę świętą. Dajmy na wypominki, to też nasza jakaś polska specjalność w cudzysłowie, bo gdzie indziej takich tego rodzaju modlitw nie ma w innych krajach. Ważne, żebyśmy właśnie nie pozostali tylko na poziomie czysto zewnętrznego przygotowania, ale żebyśmy weszli w ten świat ich, który zresztą nas też czeka. Jeżeli nie pragniemy wejścia do nieba, to wątpię, żebyśmy się tam dostali, ale to będzie za tydzień. Zapraszamy.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze. I telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest pani Aldona Plucińska, etnograf. Temat zaduszki. Wczoraj i dziś.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, szczęść to mówi Boże. Zenobia z Lublina.
Witamy Panią.
Pozdrawiam i Państwa. Polkiewiczów.
Polakiewiczów, tak?
Polakiewiczów, ja zawsze mylę, ale i Pani Elżbieta, i Pan Leszek.
Dziękujemy
mi
darują, bardzo.
No i Panią etnograf. Ja tu troszeczkę zaburzę o tyle, że no zostało tutaj troszeczkę pomieszanych dużo problemów. Problemy z etnografią, pomieszane były też z teologią, no i jeszcze z różnymi innymi sprawami, ale o tym za chwilę.
Dotknęliśmy wielu gałęzi związanych
z zaduszką. Tak jest, tak. Dlatego, ponieważ to jest temat zaduszki, to się włączam w ten sposób, że zacznę od cytatu marszałka Fosza. Ojczyzna to ziemia i groby, narody tracące pamięć tracą życie. Ojczyzna to ziemia i groby. To jest napis na cmentarzu, na bramie cmentarza w Zakopanem. Groby nasze, nasze cmentarze są naszą historią. Są naszą historią. I zacznę od tego, że my zatraciliśmy troszeczkę, ale może tylko troszeczkę, może jeszcze utrzymujemy, charakter pielgrzymowania, procesji na groby. Otóż nie zgodzę się z panią naszą prelegentką, że jest to świętowanie. Liturgicznie, pod względem liturgicznym mówię, nie pod względem etnograficznym. Jest to wspomnienie. Wspomnienie wszystkich zmarłych. To nie jest uroczystość, to nie jest święto, oni nie są kanonizowani, nie wiemy, oni czekają na naszą modlitwę. Jest to wspomnienie wszystkich zmarłych. I teraz chciałabym powiedzieć o takiej poetce zapomnianej. Nazywa się Maryla Wolska, żyła 1873-1930, którą możemy nazwać poetką domu rodzinnego. To była bardzo taka ciepła poetka. I ona prowadzi nas na cmentarz Łyczakowski we Lwowie w przekazie poetyckim pod tytułem Zaduszki. I o co idzie? Że właśnie jest tam procesja, jest tam tradycja, jest tam pielgrzymowanie. Ona idzie jako mała dziewczynka prowadzona za rękę przez mamę, przez tatę. Idzie babcia, idzie ciocia starsza, czyli dwie staruszki. I ona wspomina w tym wierszu, widzę ich wszystkich jak dzisiaj, jak dzisiaj. I później podaje, że jak wyglądała procesja. Do Grodgera szło się zawsze najpierw. A więc groby narodowe, groby, które są własnością całej, powiedzmy, parafii czy całego miasta Lwowa, były nawiedzane w sposób taki, no, uroczysty. Do Grodgera szło się zawsze najpierw. Trzeba dodać, że właśnie, chociaż brzmiąco, obco brzmiące nazwisko, Grodger był wielkim Polakiem, malarzem powstania styczniowego. Zmarł młodo na gruźlicę. I ona pisze tam tak. Wiedziałam, że mama, nim ucałuje kamień na grobie Grodgera, nim na grobie złoży wieńce, wpierw zawsze zdejmie rękawice, dłońmi liśćmi suchymi odgarnie, wyjmie zapałki i świcę i sama zapali. A potem dalej drogą ścieżką, co w prawo skręca, do prababki i pradziadka węca. Tutaj się pojawia ten wątek, że rody polskie i austriackie bardzo się wiązały ze sobą i były te rody takie dwunarodowe, Polacy i Austriacy razem. Dziadek, pradziadek był węc, prawda, z domu. Ale najpierw do Grodgera poszli. A później Wolska pisze, a po latach procesja do grobów nadal jest kontynuowana. I pisze tak. Co roku w zaduszki idę tą samą drogą. Zapalam światła coroczne sama. Do Grodgera idę zawsze najpierw. Więc tak właśnie budujemy tradycję, umiłowanie ojczyzny, umiłowanie grobów. I teraz chciałabym powiedzieć, że jest piękna tradycja, kiedy w Polsce zbieramy światła, a żeby nam Polacy na Łyczakowie zapalili na każdym grobie światełko. Jest to jakaś nasza obecność przy tych grobach, prawda, wszystkich polskich. I to jest właśnie ta prawda, że zaduszki są nie tylko świętem naszej rodziny, naszego ojca, naszej mamy, naszej cioci, ale święto którym na cmentarzu czcimy pamięć bohaterów narodowych. Czy to będzie z dziedziny kultury, jak Grodger, Matejko, czy powiedzmy z dziedziny walki. W każdym razie pamiętajmy, że ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Przepraszam, że tak długo. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, pani Zenobio.
Pani Zenobio, ja pozwolę sobie odpowiedzieć tak, że w ujęciu etnograficznym 2 listopada, zaduszki, jest jednak świętem, czy powinno zostać świętem, ponieważ pani mówi o pielgrzymkach, że pielgrzymujemy. No ja z moich badań etnograficznych, to ja pielgrzymowania 2 listopada nie widzę. To są pojedyncze osoby, które przemierzają, ponieważ większość, szczególnie w dużych aglomeracjach, osób jest w pracy. Ponieważ ja o różnej porze prowadzę badania 2 listopada i rano, i do południa, i z mass mediami, i po, i wieczorem, bardzo późno, kiedy niemalże drzwi bram się zamykają.
Cmentarze.
Tak, no to jeżeli tak wyglądają pielgrzymki w wielu miastach czy mniejszych miejscowościach, natomiast w maleńkich parafialnych cmentarzach na polskiej wsi, sama w takiej parafii się urodziłam, uczestniczyłam i jeżdżę i nadal się odbywają procesje 2 listopada. Procesje, gdzie nawet szkoły są uczestniczą, bierze się klasy, idą, wtedy to jest pielgrzymka, jeżeli trzeba przejść od szkoły do cmentarza, jest to kilometr, do 4 rogów, gdzie się czyta 4 Ewangelie. To ja wtedy się zgodzę, że to jest pielgrzymka, natomiast bieganie od cmentarza do cmentarza szybko samochodem, czy zdążymy, bo zmierz, bo już jest godzina 16 czy 17, a po 1 listopada wiadomo, że już krócej cmentarze są czynne w dużych miastach. I nie zatrzymanie się, bo się nie zatrzymuje, tylko od znajomych do znajomych. A jak pani właśnie mówi i podaje tu przykład Grodgera, sama będąc za każdym razem we Lwownie, moje pierwsze kroki to właśnie idą do Grodgera, a potem do Marii Konopnickiej. Natomiast mówiąc o, jeszcze pani wspomniała o światłach, to jest ciąg kulturowy, to jest nawiązanie do świata pogańskiego. Zapalano na rozstajach dróg, podpalano te stosy, te gałązki, które rzucano, wtedy sobie tłumaczono, a niech się dusze ogrzeją stąd. Dlaczego dusze się tam miały grzać? Nie w domostwie, o czym ja wspomniałam, że w kuchni, w piecu nie było tego ognia. Oświecić, gdzie one mają, tak sobie to tłumaczono, gdzie one mają powędrować. Tutaj czytając fragment z chłopów, kiedy posił się duszyczko, kładziono, czy kładł Witek z Kubą chleb, ale jednocześnie wkładano, zatykano świeczki. Jeszcze w latach 60., na początku 70. na cmentarzach wiejskich wkładano świeczki, nie żadne znicze. Poza tym gospodynie na wsi wykonywały same tak zwane lampki. Dla przykładu brano, nie wiem, słoiczki, czy wtedy jeszcze pani być może na pewno pamięta, szklanki po musztardzie, czy jakieś mniejsze ceramiczne pojemniczki, gdzie glina była, gdzie był wykonywany knot, gdzie nalewano tłuszcz. Potem w wielu miejscach na święta Wielkiej Nocy to samo do grobu pańskiego i wkładano właśnie takie światło.
Tak, chociaż chciałem tutaj zwrócić uwagę, że ten element patriotyczny budowania wiedzy historycznej, powiedzmy, jak się z rodziną idzie, z dziećmi, nawiedzając cmentarz do grobów słynnych Polaków, wspominając, czego dokonali i również modląc się w ich intencji, bo to nie chodzi tylko, prawda, o lekcje historii, ale właśnie o wspomnienie tych zmarłych. To jest cenna uwaga. Ale mamy
słuchamy, Radio Maria.
Tu kłania się Maria z Bargłowa, spod Augustowa.
Witamy.
Ja chciałam powiedzieć, jak różnią się zaduszki kiedyś, a dziś. Kiedyś, jak ja zapamiętam z dzieciństwa,
to zawsze przed święta, przez wszystkie święta, to piekło się moja jeszcze babcia, no i mamusia, to piekło się bułki, no i potem krajali glonki, no i po kolei tam ile tych dusz było, tam dziadki, babcie, ciocie, nawet to ktoś tam jeszcze, i to było, no i na te glonki tych bułeczek, tych bułki, na cmentarzu czekało rząd tych babciów, dziadków. No, teraz dajemy na wypominki w kościele, no i tych dziadków, babciów teraz nie ma, bo teraz każdy tam jak może, to tam te dziadki, babcie, to jakoś tam rentę dostają, no i już w pożebrowaniu nie chodzą, no i to z tym się różnią kiedyś te zaduszki, a teraz, no chyba to wielka różnica. A że my idziemy na cmentarzu, teraz przed święta sprzątamy cmentarze, no i ubieramy, tych kwiatów, tego wszystkiego, to na cmentarzu mocno, no zasypano za tymi kwiatami i potem zniczami, no to prawda, że to zapalamy te światło, tak jak to zapalamy, no to i kiedyś świeczki się paliło, a teraz znicze. Kiedyś to przeważnie świeczka i tam ten wiaterek dmuchnął, to świeczka zgasła. Ale teraz znicze nakryte i to jeszcze jakie tam fantazyjne, różne, że naprawdę aż nie wiadomo, gdzie ich stawić, te znicze, takie piękności. No to tyle byłoby z porównania, co było dawniej, co dziś.
Dziękujemy pani Mario.
Proszę bardzo.
Mógł zapłać.
Pani Maria tu przepięknego określenia użyła, które znajdujemy w źródłach etnograficznych. Jak pani Maria mówiła, buźka tu moja się uśmiechała, ponieważ użyła takie określenia glonki. To jest takie właśnie rwanie tych chlebków. Jak wspomniała słuchacze, na pewno zwrócili uwagę o tej skromności i wtedy łatwiej było się skupić i wspomnieć tego swojego przodka zmarłego, bo tak właśnie skromnie. Natomiast wspomniała, że teraz takie rozmaitości, takie ilości kwiatów, że nie wiadomo, gdzie to już stawiać, bo każdy, kto przyjdzie z członków rodziny, no chce pokazać, no na ile go było stać i co tam wymyślił, co nowego upatrzył. No właśnie. I gdzie jest tu miejsce na tą zadumę? To jest taka chwila, w ogóle ten 2 listopada, pierwszy również, ale drugi, bo dzisiaj mówimy o 2 listopada, stojąc nad grobami bliskich, przemierzając, bo większość osób śpieszy się, biega, gdzie jest miejsce i czas na tą zadumę? Jak wygląda moje życie, te moje przede wszystkim uczynki w tej całej, no ta odpowiedź, jak ma brzmieć, jak zabrzmi wobec wieczności i tegoż wszystkiego, co będzie dalej?
Kiedy mamy przygotowywać się do tego życia właściwego, które Pan Bóg dla nas zgotował. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Czy chcemy tego, czy nie chcemy? I po tym czasie ziemskim, który ma dłuższy lub krótszy wymiar, że tak powiem, dalej jest wieczność.
I nasi przodkowie bardzo to rozumieli, ponieważ za życia zapisywali, na przykład właściciel wsi, wieś. Zapisywali majątki po to, żeby pominać, modlić się ustawicznie, modlić się po jego śmierci za jego duszę. Bo to jest ten największy dar, największa, jaki możemy uczynić dla tego, którego już nie ma wśród żywych. My tu mówimy modlitwa, ale przede wszystkim chodziło o mszę świętą.
No bo to jest najwyższy wymiar, największy.
Najwyższy, tak. Właśnie ta Eucharystia. I znowu ci w przeszłości, nasi przodkowie, ten chleb w postaci bochna, autentycznego z pieca, a tu ciało. I w związku z tym no warto byłoby może jednak powrócić do naszych działań, które czynili nasi przodkowie, chociażby z powodu właśnie na tą modlitwę i w nawiązaniu do tejże mądrości. Msze święte, ale również chociażby i wypominki, czyli inne formy modlitwy, których mamy bardzo, bardzo dużo. Więcej czasu poświęcić na modlitwę, a może mniej tej bieganiny za tymi kwiatami, zniczami, bo one są na co dzień.
Przecież i msze święte gregoriańskie, 30 mszy świętych też w intencji zmarłych zamawiamy.
Pani Leszku podjął tu temat liczb i to też jest przepiękny przykład na połączenie i świata pogańskiego, i świata chrześcijańskiego.
Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Ja już jestem na linii.
Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa i chciałem troszkę podzielić się swoimi takimi wrażeniami.
To, kogo co pani witamy?
Tadeusz, ja dzwonię z województwa świętokrzyskie. Mam 67-8 lat, także już powiem, jakie wrażenia były, jak miałem 6 lat, bo dokładnie pamiętam. Więc zawsze, jak przeważnie chodziłem, to się chodziło z całą rodziną na oczywiście nie był obchodzony tak uroczyście jak teraz 1 listopada, a 2 listopada. 1 listopada był traktowany tak, jak jakieś takie święto, takie większe, niedziela bardziej dostojna. Ale całe obchodzenie święta było właśnie 2 listopada. No i jak to był cmentarz zaraz był koło kościoła, przy kościelnej i zaraz łączył się z cmentarzem tym grzebalnym. Więc jak rodzina dawniej, to by się wiązało może z tym kultem przodków, był jeden bardzo duży grób. No taki szerokości, powiedzmy, jak długość trumny, a tutaj miał, powiedzmy, ja pamiętam, że 2,5 metra szeroki. Także pokolenie, załóżmy, zaczynali z jednej strony i tak po kolei grzebali ich. Także jak dochodzili do końca, to już tam te 25, czy jak babcia już nie pamiętam, mówiła, 30 lat wracało. Także na tym grobie to się odwiedzało przodków nie tylko tych, co się pamiętało, ale nawet tych wcześniejszych. Oczywiście przy wejściu do przed kościołem właśnie były te dziady, tylko nie były przed cmentarzem, a przed tym cmentarzem kościelnym. A w dniu tym zadusznym, to pamiętam, jak moja babcia przychodziła, teraz już to byłoby może w tej chwili wejścia tam ponad 100 lat, to właśnie jak to człowiek młody był, nie unikać strugania było, żeby tam nie strugać, nie palić ogniem się, nie bawić, to znaczy, bo tam, żeby duszyczkę nie, powiedzmy, tam nie skrzywdzić. I to, co się dało, to jakieś wszelkie jadło inne było szykowane dzień wcześniej, a drugiego to tak jak święta, no powiedzmy, że tam jak się szykuje przed świętami, tylko się tam odgrzewa, czy coś szykuje. I trzecia taka sprawa, już króciutko kończę, że jeśli, znaczy jak jeszcze my szanujemy w tej chwili przodków, pamięć jest duża, z tym, że to się przesunęło z 2 listopada na 1 i troszeczkę tylko ubolewam, że właśnie 2 listopada nie jest dniem wolnym, bo to pomogłoby nam, Polakom, rodzinom scalić się, spotkać się. Jeśli chcemy spotkać znajomych z młodych lat, z innych, to nie spotkamy żadne święta, żaden inny dzień w roku, tylko jeśli nie uda się w jednym roku, to w drugim. Jeśli będziemy na cmentarzu, najwięcej spotkamy znajomych na takim, szczególnie tych mniejszych cmentarzach, takich wiejskich, gdzie powiedzmy były te kwatery, nawet gdzie każda wioska miała inną kwaterę. Wtedy najwięcej jest okazja spotkać znajomych, no i po prostu jeszcze raz wracam, że ja do tej pory mam w tradycji takiej, że dla mnie wielkim świętem jest takim do przeżycia 2 listopada, a jeszcze dwa słowa, no ja chciałem, no znaczy w tej chwili jestem sam, bo żona zmarła, nie wytrzymałem jakiejś może presji tej, mi przykryłem tym kamieniem, postawiłem, ale ze sobie zawsze marzyłem, no w tej presji rodziny, mówiliśmy, że powinna być mogiła ziemna. No to wszystko, przepraszam, że tak długo, no takie moje spostrzeżenia są. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękuję. Bóg zapłać, panie Tadeuszu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Witam wszystkich, Teresa Starnobrzega. Chciałam właśnie powiedzieć, że jak przedtem, kiedy byłam młodsza, no dziś mam przy czwartym wieku, to już jest sporo, ale dziękuję Bogu za to, to nie mogę chodzić, nie? Ale dawniej szłam i dzień zaduszny to rzeczywiście był dla nas świętem. Jak pracowałam, to się szybko wracało, bo u nas na starym cmentarzu zawsze była procesja. Było tak naprawdę uroczyście. I było, i tak jak tam pani też wspominała przedtem, że były, jak ten dziadów było, prawda? To już zawsześmy tak poprosiły do domu jeszcze. Dawniej tak było dobrze, że teraz nie ma tych takich biednych, no są te biedni, ale są inni, prawda? Ale tak, że to było i dla nas dzień zaduszny, to było takie święto, śpieszyło się. I tak samo jeszcze jak, to już teraz nie chodzę do kościoła, ale jak przedtem, to te pierwsze poniedziałki, prawda, ten prze, co miesiące ten prze, to było tak, tak czciłam zawsze, no bo to było naprawdę. Jeśli mi państwo pozwolicie, to tak jeszcze nasza mamusia, niech z Bogiem spoczęła, bo dużo się nauczyłam od mamusi. Z mamusią byłam, że tak powiem, do samej śmierci w domu. To byłam, to bym powiedziała taki wierszyk i jest długi od dwie duszyczki.
No proszę.
Gdzie święci pańscy, jak gwiazdy świecą, z dwóch krańców świata dwie dusze lecą. Jedna z nich czarna, smutna, ponura, w nadziemskim świecie leci jak chmura, a druga jasna, odziana biało, jakby ją słońce blaskiem obrało. A gdy się w locie swym zbiegły obie, w umarłe lica spojrzały sobie. To ty, Mario, to ty, Barbaro, szepczał do siebie w cichą noc szarą. Jakaś ty czarna, powiedz, siostryczko, temu ci białe szczerniało oliczko. Jak lilia biała byłaś na świecie, rumiana byłaś jak róży kwiecie. Czy ciebie w szarym wiedzu skąpali, czy cię w żałobny strój przeodziali? Ej, nie to od stroju ani oddziela, że cię nie czerni ani wybiela. Nieraz mateczce odrzekłam ostro, nieraz jak kłótnie strzelałam z siostrą i nieraz ojciec i bracia mali gorzkimi łzami na mnie płakali. A ty, siostrzyczko, czy ty bez grzechu? Na jakim brzeście bieliła blechu? W jakim brzeście zdroju kąpała, żeś taka piękna i taka biała? Ja się nie myłam w jasnym jeziorze, ani w strumyku, co płynie w Boże, lecz aniołowie zaświadczą sami, żem się własnymi obmyła łzami. Znosiłam ludzkie krzywdy spokojem, więc mnie Bóg białym przyodział strojem. To mówiąc, białe tuli się u szatki, leci w jasność do Bożej Matki. Tyle. I tak się dużo nauczyła właśnie od mamusi, jak mamusia mówiła, bo mamusia tam tą wiarę taką przekazała, za tę wdzięczna, wszystkie tradycje, wszystkie. I tą modlitwę właśnie na tym cmentarzu, to zawsze jak mamusia żyła, to mamusia szła. Potem myśmy szły, potem ja z córką, z wnukami, tak zawsze i zawsze tą ofiarę do tej puszki dawała. I dziś nie mogę iść, ale idzie córka do kościoła. Dziecko, weź, są składki na misję, są składki na takie. Teraz ten powodzie, co mówi, dziecko, weź, ja nie idę, ale ty weź. I ja zawsze daję, mamusia mówiła, że post nie umorzy, a ofiara nie zuboży. No to ja dziękuję, no miałem tyle do powiedzenia.
Bóg zapłać, pani Teresa. Post nie umorzy, a ofiara nie zuboży. Świetne.
Czyli taki uczynek miłosierdzia, ale warto zwrócić uwagę na wiersz, który przeczytała pani i stąd moja powtórna prośba. Proszę dokładnie słuchaczy o przeczytanie drugiej części Dziadów. Nie bez powodu Mickiewicz sięgnął po ten obrzęd słowiański i ktokolwiek wnikliwie jak słuchał tegoż wiersza, a interesuje się sztuką, to sięgając do malarstwa średniowiecznego, mógł zobaczyć, jak przedstawiano czyściec i jak przedstawiano sąd szczegółowy przez dwa anioły będące nad ciałem zmarłego. Anioł biały i anioł czarny. Czyli jeszcze raz bardzo dziękujemy pani za ten fragment i tą poezję.
Pani zachęca do odnowienia znajomości dziadów, z tym, że no, z taką uwagą, ponieważ tam jest mowa, jest rozmowa ze zmarłymi, to nie jest zgodne z tym, co my wiemy. Możemy, świętych obcowanie jest rzeczywistością, ale my ze zmarłymi rozmawiać nie możemy. Możemy modlić się w ich intencji, natomiast jeżeli próbujemy rozmawiać ze zmarłymi, czyli rodzaj wywoływania duchów, to już jest zakazane. Po prostu to nie zmarli wtedy przemawiają, tylko inny duch i to jest niebezpieczne dla naszego zbawienia.
No, w ogóle w przestrzeni sakrum rozmowa ze zmarłym, jakim jest cmentarz, u mogiły, wręcz no to profanacja, stojąc u mogiły swoich bliskich czy też innych, składamy dar i szczególny dar, nie tylko światło, nie tylko kwiat, ale przede wszystkim modlitwa. Modlitwa i jeszcze raz modlitwa.
I ofiara.
I ofiara.
Coraz nowy, nowa wciąż fata morgana. jesteś w raju, jesteś w raju, żaden tłum nie dotarł nigdy na twój szczyt. Jesteś w raju, jesteś w raju, gdzie spokojny słyszysz krwi myśli rytm. Jestem w raju, jestem w raju, żaden tłum nie dotarł nigdy na mój szczyt. Jestem w raju, jestem w raju, gdzie spokojny słyszę krwi i myśli rytm.
Minęła godzina 23:07. Czas na informacje.
Ja w ramach tych informacji pragnę Państwa zachęcić do korzystania z rekolekcji Spotkania Małżeńskie od 4 do 6 listopada w Gdyni i w Zduńskiej Woli. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Zduńskiej Woli Państwo Janczakowie zgłoszenia przyjmują. Telefon do nich 43 823 26 31. 43 823 26 31.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 1 listopada. W Dniu Wszystkich Świętych temat Do nieba trafiają tylko święci. Ksiądz Zbigniew Wączyk będzie naszym gościem. 8 listopada żyjemy dzięki więziom i rodzinie. Naszymi gośćmi będą redaktorzy Sygnałów Troski, brat Tadeusz Ruciński oraz siostry Loretanki, siostra Estera i siostra Maria. 15 listopada wychowanie do istotnych wartości. Dr Henryk Jarosiewicz, psycholog. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marzena z Gdańska, z parafii Stanisława Biskupa i właśnie słyszałam, że będzie jeden z naszych księży, ksiądz Zbigniew, mówił w radio. I chciałam teraz do tematu audycji powiedzieć taką miłą rzecz. Mieszkam od 15 lat w Gdańsku, w dzielnicy właśnie Zaspa, w pobliżu cmentarza pomnika, gdzie leżą ofiary Sztutowu, kampanii wrześniowej. Między innymi błogosławiony tam jest też grób księdza Komorowskiego. I ten cmentarz jest, jak mówię, zamknięty. On jest cmentarzem pomnikiem, więc funkcjonuje trochę jako park. Tam matki z wózkami często chodzą. No wieczorem oczywiście młodzież też przebywa. Wybrałam się na spacer właśnie, zamieszkawszy tutaj i przyglądałam się grobom, czytałam dokładnie i znalazłam jeden grób dziewczynki, która miesiąc przed swoimi 10 urodzinami zginęła w działaniach wojennych. Na nagrobku ma napisane Erwina Barzuchowska, zginęła oblana gorącym benzolem na stacji Gdańsk, na stacji Szymankowo. I mnie to strasznie poruszyło i temu dziecku co roku na Wszystkich Świętych stawiam świeczkę. I kiedy z początku chodziła mi stawiać świeczkę, to była to jedna z nielicznych świeczek na tym cmentarzu. Natomiast od 2 czy od 3 lat, wiem, że miałam rok przerwy z powodu choroby, więc nie byłam. I kiedy poszłam, to byłam zdumiona ilością światła na tym cmentarzu. W tej chwili prawie na każdym grobie obcy ludzie przynoszą właśnie tym leżącym tam i stawiają znicze. Po prostu wygląda to oszałamiająco. Byłam tak zbudowana, widząc to światło na cmentarzu, że uwierzyłam, że jednak jest jeszcze dobro, bo my często narzekamy, że upadek obyczajów i tak dalej, ale to jest dla mnie świadectwo, że jednak dobro ciągle trwa i dla mnie było to bardzo budujące. I chciałam się właśnie tym podzielić, że są też tak dobre rzeczy w okolicach tego święta i nie tylko. Bóg zapłać i przechodzę na odbiór.
Dziękuję. Bóg zapłać, pani Marzeno. Owszem, to cieszy. Mam nadzieję, że razem z tym światłem ludzie ofiarowują również modlitwę w intencji zmarłych, no bo to jest najistotniejsze. Światło jest tylko tym wyrazem zewnętrznym tego, co się dzieje w naszej duszy i co kierujemy w kierunku Boga.
A ja odniosę się do modlitwy, o której pan, panie Leszku, wspomniał. Przede mną leżą tu materiały z terenu zebrane jeszcze z czasów obszaru Galicji Zachodniej, kiedy to po śmierci męża, kiedy on umierał, ten gospodarz, chciał, aby żona dała po jego śmierci na mszę świętą. Został pochowany, ale małżonka nie uczyniła tego. Wtedy bardzo źle się zaczęło dziać w domostwie. Poszła do księdza proboszcza, przyprowadziła, nawet ksiądz proboszcz żandarmerią przyszedł do małżonki. Rzeczywiście wieczorem, po zgaszeniu lampy, bardzo dziwne odgłosy w domostwie. W końcu zapalono to światło, no okazuje się, że nic, poza tym, że nie było krucyfiksu, z którym przyszedł kapłan. I co wtedy ksiądz? Zaczął rozmawiać. Józefku, przecież ja ciebie dysponowałem na śmierć. Rozgrzeszyłem cię i sądzę, że nie jesteś w piekle. Na to odpukał duch, że nie. Na pytanie w czyśćcu odpukał tak. Czegoż więc chcesz? Mszy? Znów odpukał duch. Tak. A ileż chcesz, Józefku, aby mszy odprawiono? Wtedy duch zaczął pukać i napukał 10. Gdy odprawiono tę mszę, przestało straszyć. Czyli modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa.
Pani tutaj zacytowała jakieś dzieło literackie, tak?
To znaczy, to są materiały zebrane przez etnografów jeszcze w XIX wieku, na początku XX, z obszarów Galicji Zachodniej, a opublikowane w Ludzie, czyli materiał źródłowy etnograficzny.
Tak, to z punktu widzenia etnografa przedstawiła pani historię, natomiast z punktu widzenia rzeczywistości chrześcijańskiej, katolickiej, w żadne pukanie się nie bawimy, w żadne wywoływanie duchów, od tego jest modlitwa i oczywiście jak najbardziej ofiara mszy świętej, tak, ale nie potrzeba w tym celu rozmawiać ze zmarłym, bo tego czynić nie wolno.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
Jan z
zawsze.
Chicago. Ja serdecznie dziękuję i witam przede wszystkim Państwa.
Witamy również.
Witam Państwa w studio. A bardzo mnie urzekły te wywody, ponieważ to tak jakby mi przywracało moją młodość. Ja mówię to z perspektywy emigracji tutaj ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest zupełnie odmienna, że tak powiem, rzeczywistość. No tu się robi akurat na Wszystkich Świętych taką niesamowitą maszkarę, prawda, ten Halloween. To jest zupełnie nieprzystające do naszej rzeczywistości, do naszej kultury chrześcijańskiej. Ja pamiętam, jak kiedyś zbierano się, kiedy ktoś umierał w domu, cała wioska prawie że przychodziła, modlono się. Były kobiety, które, że tak powiem, bardzo dobrze śpiewały, znały pieśni, modlono się, były takie skupienie i to właśnie oddawało. Natomiast teraz już widzę, że to się wszystko komercjalizuje. Zresztą słyszę, że i w Polsce i tutaj ta komercjalizacja przechodzi, czyli takie uprzedmiotowienie człowieka, nawet tego zmarłego, a przecież powinno być odwrotnie, upodmiotowienie. Ja mam taką krótką refleksję zaduszkową, taki wierszyk, nie wiem, czy go można tutaj przytoczyć. To jest krótkie. Zanim mi zegar wybije czas z życiem rozstania, pragnę wcześniej uronić kilka kropelek przesłania, że chciałbym umierać stojąc, podobny do drzewa, ze wzrokiem utkwionym prosto, wysoko do nieba. Jeśli cierpienia i bólu twarde zgotujesz mi łoże, przynajmniej godnie, bez lęku, pomóż umrzeć, Boże. A w godzinie konania daj mi tyle siły, bym tchnieniem ostatnim szczerze żałował za grzechy, prosił darowania winy. żeby mi wtedy różańcem zdrętwiałe miał kto pleść ręce, stygnące blade dłonie wetknąć zapaloną świecę. Ja bym w jasnym blasku tej świętej gromnicy pewnie i prosto podążał w nie, bo do Boga rodzicy. A kiedy duchem za światy ulecę do raju, ciało moje niechaj spocznie tam w ojczystym kraju. To tak z perspektywy tutejszej emigracji, tak się czasem coś napisze. Ja serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękuję za te refleksje.
Bóg zapłać pani Janie.
Ziemia ojczysta. Ja muszę powiedzieć, że na obszarze naszego kraju też z doświadczenia i z badań wynika, że osoby, które mieszkają w innym miejscu, proszą o ziemię do swojej mogiły z miejsca urodzenia. I w woreczku jest nawet nie do mogiły wsypywana, a na przykład wkładana do trumny. Taki przypadek miał miejsce chociażby i u nas w Łodzi. Czyli powrót do korzeni w taki sposób właśnie obrazowy ze swoją ziemią, z której urodziłem się, wzrastałem i ta tęsknota do tegoż miejsca. Do polskiej ziemi, bo tu w tym przypadku pan jest za wielką wodą, zamieszkuje.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie gości.
Witamy. A kogo witamy?
Mówi Marianna z Szynkiewicz Poznania. Ja chciałam podzielić się taką informacją odnośnie właśnie duszyczki potrzebującej modlitwy, to znaczy konkretnie kapłan, który kiedy przeszedł przez Dachau, a służył 30 lat temu jeszcze, nawet nie, 28, bo akurat ja urodziłam córkę, miałam zatory, a w tym samym eucharystianki siostry w tej parafii były. Ten ksiądz pojechał, był został zabrany do Krakowa i na zatory umarł. I teraz co się działo? To wiele osób na pewno wie i żyje, bo to nie jest daleki czas. Wziął mszę, nie odprawił, bo nie zdążył chorobą i włożył w książkę. Było wiele rzeczy głośnych. Wiele głośnych rzeczy. To już taka jak wygląda jak bajka prawie, ale jednak dusza dopomina się i daje o sobie znać. Obok przyszedł ksiądz na zastępstwo, w drugim pokoju słychać było, to ja nie mówię tutaj, nie wymyślam. Jest to fakt, gdyż tam była moja siostra. W tym akurat klasztorze to przeżyły takie po prostu straszne przeżycie. Bo ta książeczka była tam szajta i to ta książka była zostawiona u tych sióstr. Także po prostu tyle powiem. No nie będę już tam taki jeszcze bardziej szczegółów. Także, bo tam ksiądz mówił, ojciec to panem, któryś mówił, że bo dusza nie puka, nie to. Tak się domagał, aż egzorcystę, czy kogoś, kto i komu powiedział, i musieli wypełnić wolę i dopiero nastąpił spokój z Bogiem.
Tak, dziękujemy pani Marianno. Są tego rodzaju zdarzenia, gdzie Pan Bóg daje taką łaskę, by dusza czyśćcowa mogła dopomnieć się o to, co nie zostało na przykład dopełnione. Wiem o takich zdarzeniach, ale trudno w tej chwili mówić o tym, że akurat to miało czy tamto miejsce, bo ja tego nie stwierdziłem. Ale wiem, że są takie zdarzenia i po odprawieniu mszy świętej, po modlitwie ustają.
No właśnie, czyli potrzebna jest
sygnały.
Cały czas modlitwa.
I tutaj na pewno nie zawadzi, jeżeli się obudzimy, jeżeli coś nam się wydaje w nocy, że coś się dzieje za duszę czyśćcowej i jeżeli wspomnimy, jeżeli będziemy się modlić, odmówimy dziesiątkę różańca.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak pani z Niemiec, ja chciałam też właśnie takie świadectwo.
A imię pani można poznać?
Moje imię?
Tak.
Janina.
Dziękuję bardzo, prosimy.
Chciałam właśnie takie świadectwo dać. U nas w Niemczech są bardzo piękne cmentarze. Groby są bardzo skromne. W przeciwieństwie do Polski. Tam to już jest taki wielki przepych, ale nie o to mi chodzi. Chciałam tylko powiedzieć, jak my obchodzimy tutaj właśnie wszystkich świętych. Rano każdy idzie na swoje groby, oczywiście, kto ma. A o godzinie 17 zbieramy się na takim głównym cmentarzu, bardzo duży cmentarz. Wszyscy Polacy, Polacy oczywiście, Niemcy nie. Też są, ale nie robią to, co my. My się zbieramy na tym cmentarzu, w kapliczce są wypominki najpierw, a potem procesją idziemy na groby nieznanych żołnierzy poległych w II wojnie światowej i odmawiamy w tym czasie różaniec, śpiewamy jakieś pieśni. I potem każdy stawia znicz na tych grobach. Są takie małe tabliczki i każdy stawia znicz. I to jest takie piękne, bo to już wieczór jest i tak my tylko właściwie my Polacy tylko to robimy. Niemcy potem stoją i patrzą na nas. A dla nas to jest wielki zaszczyt i cieszymy się, że właśnie takie coś jest u nas w tym Wuppertalu. I właśnie chciałam się tym podzielić.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać, pani Janino.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pani Janina podzieliła się właśnie tym, o czym ja na początku wspomniałam, że te zaduszki są właśnie polskie. W takim wydaniu podkreśliła, że Niemcy patrzą się, stoją z boku. Proszę zwrócić uwagę, nie uczestniczą w tym. Widząc ileś razy, czy któryś tam raz z kolei, nie podejmują tych działań. Nie świecą, nie podchodzą, nawet nie pytają, nie zamierzają tego, jak widać, czynić. Natomiast Polacy właśnie ogień, światło, symbol życia, symbol oczyszczania. Pani tu wspomniała, że o zmierzchu, kiedy już się, prawda, ciemni, że nie czynią tego, kiedy jeszcze jest światło dzienne i idą na mogiły nieznanych osób, nie bliskich sobie w sensie z imienia i nazwiska, ale ci, którzy oddali życie, czyli no niesamowite świadectwo. Chciałby się powiedzieć, że no Polaka tylko na to stać, żeby w ten sposób, w taki czas, właśnie w taki czas zaduszkowy to uczynić.
Żeby modlić się za tych, za których inni się nie modlą, chociaż Kościół modli się za wszystkich zmarłych, za wszystkie dusze i to jest w każdej mszy świętej. Jest to wspomnienie. Także modlitwa Kościoła ogarnia wszystkich, ale tym niemniej my też powinniśmy o tym pamiętać w naszych modlitwach indywidualnych. Bo to jest istotne. Modlitwa, ofiara mszy świętej przede wszystkim. Oczywiście zadbać o grób też trzeba.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Kędzierzyna mówi Weronika.
Prosimy bardzo.
Ja pochodzę ze wschodnich części, z Białostockiego. Tam, tak jak było mówione, właśnie były robione te glonki i chodziliśmy i dawaliśmy, a dzieci przede wszystkim dawały i zawsze się z nimi modliliśmy jeszcze. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wieczny odpoczynek. Tu natomiast jestem teraz w Kędzierzynie i w pierwszy dzień świąt, w 1 listopada we Wszystkich Świętych idziemy na cmentarz główny. A na drugi dzień świąt z naszej parafii i z naszej parafii idziemy na cmentarz. Kiedyś to nazywało się żołnierzy radzieckich. No teraz nazywamy żołnierzy, nieznanego żołnierza. I tam właśnie odprawiamy drogę krzyżową, ale razem pięknie, razem z księdzem, ksiądz jest. I każdy też ma znicz i każdy stawia na grób ten znicz. Przepięknie to wygląda, a przede wszystkim właśnie tak wieczorem to jest tak pięknie. I ta faktycznie jest zaduma i modlitwa. Bo modlitwa, najważniejsza jest modlitwa. Dla mnie, no cóż, postać tylko i zaświecić świeczkę, to nic, to może każdy. A modlić się właśnie przystoi chrześcijanowi. Bóg zapłać.
Dziękuję.
Bóg zapłać, pani Weroniko.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Stanisław Złomży.
Witam.
Serdecznie wszystkich pozdrawiając. Właśnie chciałbym nadmienić przy tej okazji, że bardzo ulegają zniszczeniu nasze cmentarze właśnie na krajach wschodnich naszej ojczyzny. I mianowicie w Wilnie, jak i we Lwowie. W Lwowie byliśmy w sierpniu. Tam Ukraińcy pobierają opłatę za wstęp na cmentarz, w przeciwieństwie do Wilna, gdzie można na cmentarz wchodzić bezpłatnie, którędy się chce, bo tam nie ma wiele ogrodzeń. Natomiast w Lwowie, na cmentarz polski, orląt lwowski, wchodzi się przez bramę i trzeba wykupić bilety. Ale nie widać, żeby za te bilety coś z polskich grobów było remontowane. Ja jako działacz wspólnoty polskiej parokrotnie zgłaszałem te postulaty i w Polsce, i tam właśnie na obczyźnie, aby zrobić jakoś sprzedaż cegiełek na remont właśnie tych grobów polskich. Jeśli przybywają Polacy, chętnie by właśnie, czy to na Roszcie, czy to na we Lwowie, by złożyli jakiś datek, aby z tego można było jakiś remont podjąć. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy właśnie w sierpniu dziadka, który przychodzi tam właśnie i sprzedaje cegiełki, ale też udało się nam go wynaleźć zupełnie przypadkowo, nie czyni on tej funkcji, tej powinności nie spełnia przy wejściu. Gdyby lwowiacy chcieli, bo wiem, że bardzo dużo ich w Polsce żyje, tak jak przekazują właśnie światło, aby tam zapalono, zechcieli tutaj może jakieś zbiórki organizować, aby tam dokonywać remontu, bo aż serce płacze, widząc, jak groby bardzo zasłużonych dla naszej ojczyzny, czy to pisarzy, poetów, czy artystów, na których znamy z książek i z nauczania w szkołach, tam właśnie ich groby bardzo ulegają zniszczeniu. Ten apel chciałbym podjąć. Pozdrawiam serdecznie. Pani etnograf mówiła, że pielgrzymka to musi być duża grupa. Niekoniecznie do Santiago de Compostela idzie się pojedynczo i to też nazywa się pielgrzymka. Jeśli 2 listopada my nie idziemy procesjonalnie, a idziemy sami indywidualnie, to też trzeba nazwać, że to jest nasze pielgrzymowanie. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Stanisławie.
Panie Stanisławie, troszeczkę mi przykro to niezrozumienie, bo już któraś osoba, pielgrzymowanie, dobrze Pan zauważył, że to nie ilość osób, tylko jakość. Natomiast na polskich cmentarzach to jest bieganie od nagrobka swojego bliskiego, gdzieś na cmentarzu, jeżeli jest dość duży cmentarz, i do następnego, który znajduje się cmentarz w innej zupełnie części miasta. Natomiast zgadzam się z Panem, że rzeczywiście serce płacze, jak się jest na Łyczakowie. To jest straszne, co tam się dzieje. Pamiętajmy, że część Łyczakowa jest przeorana, bo w tej chwili już tam stoją bloki od dość dawna. Ścina się kaplice. Ostatnią ścięto Dzieduszycki w 92 bodajże roku i nic się nadal nie dzieje. Czy też Górka Powstańcza, Powstańców Styczniowych, gdzie te charakterystyczne żelazne krzyże otoczone łukiem zostały przygniecione. I tak dalej. Tych przykładów byśmy bardzo dużo mogli mówić i podawać, jeśli chodzi o te groby na tychże cmentarzach polskich, w tychże właśnie miejscach. No cóż, mówiąc o tej pamięci, o tym, co się dzieje na terenach, cmentarzach, które nie leżą na terenach wpisanych w granice państwa polskiego, należy może zacytować błogosławieństwo pamięci. Może wśród błogosławieństw jest jeszcze 9. niedopowiedziane błogosławieństwo długiej pamięci. Błogosławieni, którzy pamiętają o tych, których inni pozapominali, o tych, co cierpieli, o tych, co polegli, o pomordowanych. A może ono jest zawarte w dobrze wszystkim znanym błogosławieństwie płaczu, bo ci, co nazbyt dobro mają pamięć, muszą płakać nad nieprzemijalnym nigdy bólem świata, z gorzką wiedzą, kupioną darmo od Norwida, że wczoraj, przedwczoraj to odległe dzisiaj.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, zaduszki wczoraj i dziś. Zaduszki będą za tydzień. Za tydzień jeden dzień, 2 listopada. Także przygotujmy się na to wspomnienie zmarłych, nie tylko dbając o zewnętrzny wygląd naszego grobów naszych bliskich, ale również dbając o to, by zostali oni omodleni, by była msza święta w ich intencji, by ta pamięć nasza o nich była pamięcią naszej rodziny, naszych bliskich, żebyśmy się razem również mogli spotkać, mogli powspominać, mogli się razem pomodlić. To jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo pani Aldonie Prucińskiej za wykład i za uczestnictwo tutaj w naszych rozmowach niedokończonych. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pamiętajmy o Kościele cierpiącym o 2 listopada.
Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, za współtworzenie w kolejnych rozmów niedokończonych. Zapraszamy w każdy wtorek o 21.40 na audycję dla małżonków i rodziców. Dziękujemy pani Aldonie Plucińskiej za przyjazd, za poprowadzenie tej audycji. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy Wiesławowi za realizację i do kolejnego wtorku żegnamy się z państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.